Historia Żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Dziś w naszym magazynie sporo ciekawych tematów. Znów będzie chodził zabytkowy zegar w Poznaniu. O ciekawej pamiątce z dawnych czasów pod koniec naszej audycji. Opowiemy także o nieco zapomnianej kobiecej formacji. Do rozmowy o niej zaproszą Mikołaj Klorek i Adam Sołtysiak. Z kolei dr Jarosław Wąsowicz opowie o wielkopolskim roku Antoniego Baraniaka. Przywołamy historię Czarnkowskiej synagogi, a Kacper Witt przybliży postać Łukasza Cieplińskiego. Program realizuje Krzysztof Jankowski, a jak zawsze zaczynamy od przeboju z dawnych lat.
Historii Żywej.
Radni Sejmiku zdecydowali, że 2024 upłynie pod znakiem arcybiskupa Antoniego Baraniaka, metropolity poznańskiego, obrońcy kościoła, współpracownika prymasa tysiąclecia. Z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Czy księdza ta wiadomość ucieszyła? Jak te informacje ksiądz przyjął?
Z wielką radością, dokładnie 23 października została ta uchwała przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjęta, że arcybiskup Baraniak będzie patronem roku 2024 w Wielkopolsce, a wcześniej, przypomnę, podobna uchwała została podjęta przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej i też uchwała ustanowiła rok 2024 rokiem arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Cieszą mnie oczywiście obie uchwały z tego powodu, że zawsze są one okazją do tego, żebyśmy promowali postać metropolity poznańskiego, żebyśmy przypominali jego historię, ale też odwoływali się do dziedzictwa duchowego, które po sobie pozostawił, do olbrzymiej spuścizny, bo zarówno Wielkopolska, jak i polski Kościół wiele księdzu arcybiskupowi zawdzięcza. I oczywiście obie uchwały stały się także okazją do tego, żebyśmy w szerszym gremium podjęli już pewne decyzje w sprawie różnych uroczystości. Nasza salezjańska inspektoria w tym względzie bardzo twórczo współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej w Poznaniu. Wiem, że zostanie wznowiony album o arcybiskupie Baraniaku, który przed laty stał się hitem wydawniczym, ale album uzupełniony o nowe fotografie i nowe informacje. Thank you. Ja sam wydałem taką bardzo popularną książkę, arcybiskup Antoni Baraniak, Niezłomny Żołnierz Kościoła, którą też rozprowadzam przy różnego rodzaju wykładach czy spotkaniach, ale też ukaże się kolejny dodruk książki Defensor Ecclesiae, Salezjańskie koleje życia Antoniego Baraniaka. To oczywiście książki, ale będzie także wiele innych ciekawych inicjatyw. Przypomnę tylko, że w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych co miesiąc odprawiają się msze święte w intencji beatyfikacji księdza arcybiskupa i przez cały 24 rok będą one poprzedzone godzinnymi wykładami, w którym będę przybliżał kolejne etapy życia księdza arcybiskupa. One będą zapewne nagrywane i upubliczniane w internecie, a do tego właśnie służy muzeum, internetowe muzeum arcybiskupa Antoniego Baraniaka, które zainaugurowaliśmy oficjalnie 15 listopada. Jest to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Pilscy Patrioci.
Historia żywa.
Stowarzyszenie współpracuje z wieloma podmiotami. Jest to projekt, który udało się na tym etapie zrealizować ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w Warszawie, ale partnerami oprócz Zgromadzenia Salezjańskiego, oprócz Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, partnerami tego projektu są także inne ważne instytucje, które są powiązane z troską o dziedzictwo historyczne związane z księdzem arcybiskupem Baraniakiem. Myślę tutaj o Instytucie Pamięci Narodowej w Poznaniu, myślę tutaj o dwóch niezwykle ważnych archiwach kościelnych w Wielkopolsce, Archiwum Archidiecezji Poznańskiej i Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Partnerem jest także oczywiście Muzeum Żołnierzy Wyklętych Więźniów Politycznych w PRL, ale też Salezjańskie Archiwa w Warszawie, Archiwum Centralne w Rzymie i Salezjański Instytut Historyczny. Bardzo się cieszę, że partnerem tego projektu została Szkoła Podstawowa imienia księdza arcybiskupa Baraniaka w MHAK, bo to jest jedyna w Polsce szkoła, która nosi imię metropolity poznańskiego, no z tej racji, że ksiądz arcybiskup urodził się na terenie parafii Mchy w Sebastianowie i w samych Mchach, jak wiemy, pobierał naukę w szkole powszechnej, więc miałem ostatnio okazję odwiedzić tą szkołę, gdzie rzeczywiście zaangażowanie pani dyrektor i nauczycieli na rzecz upamiętniania księdza arcybiskupa, ich patrona, jest bardzo duża. Zachęcam do odwiedzenia chociażby strony internetowej Szkoły Podstawowej w Mchach, bo też jest taka wirtualna podróż po Izbie Pamięci, która się w szkole znajduje. Nawiązaliśmy współpracę z tą placówką oświatową, bo rzeczywiście oni chcą się włączać w te inicjatywy, które mamy do zaproponowania. Dzieci przygotowują przedstawienie obecnie o księdzu arcybiskupie, którego premiera odbędzie się w styczniu, a później będziemy chcieli pokazać jest także w Warszawie i na kongresie arcybiskupa Baraniaka, który jest przewidziany na październik przyszłego roku. Kongresie, w którym będzie głównie uczestniczyła rodzina salezjańska, on się odbędzie w Pile, ale również oczywiście będą mogli z tego zaproszenia skorzystać wszyscy chętni. Zachęcam Państwa serdecznie do odwiedzenia naszego wirtualnego muzeum. Tam materiały będą oczywiście sukcesywnie uzupełniane, ale już jest zamieszczonych bardzo wiele fotografii, dokumentów, publikacji zarówno naukowych, jak i popularno-naukowych, także nagrania wideo. Wystartowaliśmy oficjalnie, ale myślę, że cały czas sukcesywnie będziemy tam te materiały uzupełniać. A adres jest bardzo prosty, muzeumbaraniaka.pl. Więc myślę, że warto poświęcić chwilę i odwiedzić stronę internetowego Muzeum Arcybiskupa Baraniaka, Niezłomnego żołnierza kościoła. Udało nam się zbudować bardzo sprawny zespół, który będzie nad tym projektem cały czas czuwał, a ja mam zaszczyt być koordynatorem całości, więc pewnie jeszcze będzie okazja, żebym Państwa informował o nowościach, które na tej platformie internetowego muzeum będą się pojawiały.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Za chwilę opowiemy o wielkim bohaterze Łukaszu Cieplińskim. Najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
Miałem 10 lat, gdy usłyszał o nim świat. W mej piwnicy był nasz klub. Kumpel radio zniósł. Usłyszałem Blue Suede Shoes i nie mogłem w nocy spać. Wiatr odnowy wiał, darowano reszty kar. Znów się można było śmiać. W kawiarniany gwar, jak tornado jazz się wdarł. I ja też chciałem grać. Ojciec Bóg wie gdzie, Martenowski stawiał piec. Mnie paznokieć z palca zszedł. Z grywu został wiór, grałem milion różnych bzdur. I poznałem co to seks. Pocztówkowy szał, każdy z nas ich 500 miał. Zamiast nowej pary jeans. A w sobotnią noc był Luksemburg, chata, szkło. Jakże się chciało żyć. Było nas trzech, w każdym z nas inna krew, ale jeden przyświecał nam cel. Za kilka lat mieć u stóp cały świat, wszystkiego w dół. Niecierpliwy w nas ciskał się duch. Ktoś dostał nos, to popłakał się ktoś. Coś chciało się. Twarz, każdy by się zabić dał. W pewną letnią noc gdzieś na dach wyniosłem koc i dostałem to, co chciał. Powiedziała mi, że kłopoty mogą być, ja jej, że egzamin mam. Odkręciła gaz, nie zapukał nikt na czas, znów jak pies. Byłem sam. Sto różnych ról, czym ugasić mój ból. Nauczyło mnie życie jak nikt. W wyniku na wznak przechlapałem swój czas. Najlepszy czas. W knajpie dla praw klezmer kazał mi grać. Takie rzeczy, że jeszcze mi wstyd. Słowa zbyt pust, kochają mnie. W hotelu fan mówi, na taśmie mam, to jak w gardłach im rodzi się śpiew. Otwieram drzwi i nie mówię już nic, do czterech ścian.
Słuchacie historii żywej.
Dziś obchodzimy 110. rocznicę urodzin pułkownika Łukasza Cieplińskiego, żołnierza Armii Krajowej, twórcy konspiracji, żołnierza wyklętego z Wielkopolski. Łukasz Ciepliński urodził się w wielkopolskim Kwilczu. Bohater zasłynął swoją postawą w czasie bitwy pod Witkowicami. Wówczas w pojedynkę zniszczył 6 niemieckich czołgów i 2 wozy dowódcze. Za to został odznaczony orderem Virtuti Militari. Dziś jednak patrzymy na niego głównie przez pryzmat pracy w konspiracji. O tym aspekcie życia pługa Kacper Witt.
Działalność Łukasza Cieplińskiego w konspiracji rozpoczęła się jeszcze w czasie trwania II wojny światowej. Po ucieczce z więzienia w Sanoku dotarł do Rzeszowa. Tam natychmiast zaangażował się w działalność konspiracyjną. O początkach pracy Cieplińskiego w konspiracji opowiada Jarosław Łożyński, historyk, regionalista.
Tworzy się postać, która ukształtowała struktury konspiracji całego Podkarpacia. Był to teren zupełnie obcy. Wielkopolanin doskonale sprawdził się w tamtych warunkach, znalazł tam ludzi zaufanych, stworzył strukturę, która przekuła się w znaczące siły zbrojne.
Został mianowany komendantem podokręgu rzeszowskiego organizacji Orła Białego. W czerwcu 1941 roku stanął na czele Inspektoratu Rejonowego Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Miał pod sobą około 15 tysięcy członków konspiracji. Doprowadził do doskonałego zorganizowania struktur wywiadu i kontrwywiadu. Dzięki temu udało się zlikwidować blisko 300 konfidentów gestapo i kolaborantów. Pod komendą Cieplińskiego udało się m.in. przechwycić części pocisków V1 i V2 wiosną 1944 roku oraz wykryć tajną kwaterę Adolfa Hitlera w tunelu kolejowym pod wsią Wiśniowa. Łukasz Ciepliński prowadził ascetyczny tryb życia, odznaczał się wyjątkową pobożnością. W akcji Burza jego oddziały brały udział w wyzwalaniu Rzeszowa. Po wydaniu przez radzieckich oficerów nakazu do złożenia broni przez AK-owców, Ciepliński postanowił zejść do konspiracji.
Zmienia się wróg, walka pozostaje walką. Majstersztykiem była struktura, którą stworzył w Gliwicach. Działając jako przedsięwzięcie stricte cywilne, mogła w sposób nieskrępowany prowadzić bardzo szeroką, skuteczną działalność na terenie całego kraju. Trzeba było naprawdę wielkiej determinacji, ażeby móc tak długi czas pozostawać niezauważonym. Ta konspiracja na terenie Rzeszowszczyzny mogła okazać się tak skuteczna, tak dobrze zorganizowana, można powiedzieć, że do pewnego stopnia zwycięska, tak? Bo zadawała na tyle istotne straty, że osłabiała, powiedzmy, inne fronty działania. A to w sumie to jest główne zadanie partyzantki.
W nocy z 7 na 8 października 1944 roku podjął nieudaną próbę odbicia 400 żołnierzy AK więzionych przez NKWD na Zamku Rzeszowskim. Współorganizował organizację NIE. W 1945 roku związał się ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość. We wrześniu został prezesem okręgu krakowskiego WIN, a w grudniu komendantem obszaru południowego. Po rozbiciu przez Urząd Bezpieczeństwa 3 Zarządu Głównego WIN i aresztowaniu Wincentego Kwiecińskiego w styczniu 1947 roku Ciepliński utworzył 4 Zarząd Główny WIN i przeniósł siedzibę zrzeszenia z Krakowa do Zabrza. Za jego kierownictwa osłabiona organizacja rozwijała głównie działalność wywiadowczą i propagandową. Między innymi utworzono ekspozytury zagraniczne w Londynie, Paryżu, Berlinie, Monachium i Rzymie. Historycy wspominają, że to Ciepliński wprowadził WIN na najwyższy szczebel w historii jego istnienia, tak pod względem organizacyjnym, jak i ideowym.
Ja myślę, że to jest kwestia oczywistej charyzmy, którą ten młody człowiek miał w sobie. Poza tym wielkiego ducha, który najlepiej objawia się w Grypsach, które zostały, powiedzmy, w sposób, co tu wiele mówić, cudowny, ocalony, tak? Coś, co nie mogło się udać, coś, co właściwie było skazane na porażkę, po kilkunastu latach trafiło w ręce tych, którzy mogli to odczytać, a po kilkudziesięciu latach zostało to opublikowane. Tak? I przekaz, który tam jest zawarty, dramatyzm, ale z drugiej strony ta niezłomność pokazuje, że można podejmować walkę z ludźmi, wydawałoby się, zupełnie, powiedzmy, o innej mentalności, o innej tradycji, o innych, powiedzmy, kulturowych nawet pewnych zabarwieniach, jeżeli potrafi się zaprezentować istotę tego, czemu ta walka ma służyć.
Historia żywa.
I myślę, że no, Cieplicki miał ten dar i miał te właśnie wszystkie predyspozycje, które w sposób nieprzypadkowy podejmował czy przyjmował od tych, którzy no, stawali się jego wychowawcami, jego mentorami, jego najważniejszymi w życiu nauczycielami, tak? Nauczycielami życia, nauczycielami patriotyzmu, nauczycielami waleczności, nauczycielami niezłomności i tak dalej.
28 listopada 1947 roku funkcjonariusze UB aresztowali Łukasza Cieplińskiego w Zabrzu. Uwierzył w obietnicę oficerów Urzędu Bezpieczeństwa o ogłoszeniu cichej amnestii dla jego podwładnych i ujawnił kontakty organizacyjne i swoich współpracowników. Dla ratowania aresztowanych początkowo zgodził się na udział w grze wywiadowczej z wywiadami państw zachodnich. Gdy jednak zorientował się, że UBcy nie mają zamiaru dotrzymywać umowy, wycofał się z niej, podpisując tym samym na siebie wyrok śmierci. Brutalne śledztwo wobec pułkownika Łukasza Cieplińskiego trwało 3 lata. Nadzorowali je bezpośrednio funkcjonariusze NKWD. 14 października 1950 roku został skazany na 5-krotny wyrok śmierci i 30 lat więzienia. Wyrok wykonano 1 marca 1951 roku strzałem w tył głowy w piwnicy więzienia Mokotowskiego w Warszawie. Przed śmiercią Łukasz Ciepliński powiedział współwięźniowi, że będzie trzymał w ustach medalik, tak by można było odnaleźć jego zwłoki. Do tej pory jednak miejsce pochówku pułkownika Łukasza Cieplińskiego nie jest znane. Jego symboliczny grób ustanowiono w kwaterze na Łączce na warszawskich Powązkach.
Pułkownik Łukasz Ciepliński doczekał się godnego upamiętnienia. Na pamiątkę jego śmierci, a także pozostałych 6 członków Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Historia żywa.
W
sobotę 11 listopada na historycznej paradzie w Gdańsku można było zobaczyć silną reprezentację prosto z Wielkopolski. Stowarzyszenie Parwa Patria z Giecza wystawiła do defilady 30-osobowy oddział Ochotniczej Legii Kobiet. Dziś powiemy więcej o tej zapomnianej nieco formacji. Adam Sołtysiak rozmawia z historykiem Mikołajem Klorkiem.
Pod koniec 1918 roku, gdy Wielkopolanie szykowali się do powstania, we Lwowie trwały już walki z Ukraińcami.
Po załamaniu się Cesarstwa Austro-Węgierskiego, to między innymi Lwów stał się takim miastem, gdzie i Polacy, i Ukraińcy chcieli wprowadzić swoje rządy. Rozpoczęły się regularne walki. Strona polska pozbawiona jednostek liniowych, pozbawiona regularnych sił zbrojnych, sięgnęła po ochotników.
I ochotniczki.
Oprócz tych sławnych orląt lwowskich, czyli młodzieży gimnazjalnej, która chwyciła za broń także chwyciły panie. I już w pierwszej linii bardzo często walczyły. To doprowadziło do utworzenia pierwszej kobiecej regularnej formacji wojskowej, jakim była Ochotnicza Legia Kobiet.
Czy to był ewenement w polskiej armii, czy w ogóle w europejskich armiach, żeby powstała kobieca jednostka?
W czasie I wojny światowej funkcjonują samodzielne pododdziały kobiet, ale najczęściej są to pododdziały, które mają zająć się sprawami medycznymi, sprawami administracyjnymi, łącznością czy służbą wartowniczą. Tutaj we Lwowie panie stają w pierwszym szeregu z ochotnikami i regularnymi siłami polskimi i walczą o polski Lwów. Walki o Lwów i utworzenie Ochotniczej Legii Kobiet powoduje, że przez cały okres walk o niepodległość Rzeczpospolitej ta formacja funkcjonuje, rozwija się, powstają kolejne bataliony, nawet w Poznaniu. W lipcu 1920 roku taki batalion Ochotniczej Legii Kobiet powstaje.
Zachowały się zdjęcia, na których widać, że panie faktycznie są w mundurach, nie mają sprzętu medycznego, ale mają karabiny.
Nie istniał prawny sposób przyjęcia pań do wojska. To Ochotnicza Legia Kobiet wypełniała te braki, pozwalała sformować kobiece oddziały. W sierpniu 1920 roku znów panie trafiają na pierwszą linię frontu pod Warszawą. Kompanie i bataliony Ochotniczej Legii Kobiet biorą udział w obronie Warszawy, a także w cudzie nad Wisłą.
Czyli biorą udział w walkach o Lwów, biorą udział w walkach z wojskami bolszewickimi. Jaki był dalszy ich los?
Po zakończeniu działań wojennych w 1921 roku zaczyna się demobilizacja Wojska Polskiego. Także formacje ochotnicze i także Ochotniczą Legię Kobiet czeka demobilizacja, a wręcz rozwiązanie tej formacji. Panie jednak się nie poddają i po rozwiązaniu Ochotniczej Legii Kobiet zakładają stowarzyszenie przysposobienia wojskowego kobiet, które będzie walczyło o wyszkolenie kobiet nie tylko na polu społecznym, ale także na polu wojskowym. Było to nowum i wpisywało się w ten ogólny trend, że panie nie tylko w drugiej, trzeciej linii, ale także po odpowiednim przeszkoleniu mogą służyć wojsku, mogą służyć w obronie ojczyzny.
No i warto na koniec dodać, że zdjęcia z tej historycznej parady można zobaczyć na naszej stronie w zakładce Historia.
Słuchacie Historii Żywej.
A za chwilę o pewnym zegarze, zatem gramy coś z zegarem związanego.
Chciałbyś chociaż przez chwilę wstrzymać zegar bezlitosny. Niech opamięta się miły, niech odetchnie odpocznie. Wahadło z mosiądzu odlane, biedne słania się i opada z sił. Z jego objęć wyrwany byłbyś bardziej beztroski. Jest czymś niezrozumiałym mechanizmu ciągły pośpiech. Ten zegar jest całkiem bezduszny, nie zna litości, nie wie co to jest ból. Gdy wszystko wszystko z rąk się wymyka, by zegarem biec co tchu. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę ujmi w dłoń i cała wstecz. Gdy do przodu zegar wie, nabieraj mocno i nocna wyczerpany dla kilku marnych chwil. Ty do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę ujmi w dłoń i cała wstecz. Ty do przodu zegar wie, napieraj mocno i cała wstecz.
Ponad stuletni poznański zegar znów będzie chodził. Jego mozaikowa tarcza zdobi zabytkowy budynek przy ulicy Paderewskiego. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych postanowił naprawić zegar po dekadzie w bezruchu. Sposób renowacji historycznego zegara nie podoba się jednak zegarmistrzom. Relacja Krzysztofa Polasika.
Widzimy piękną mozaikową tarczę, która nie jest może wykonana przez Jana Fryderycha Wojle, tylko że jest wykonana, właściwie to nie wiem przez kogo. Zegar mechaniczny jest dostarczony przez Jana Fryderycha Wojle i tak naprawdę widzimy tylko malutki jego fragment na zewnątrz. Wskazówki, które są zresztą piękne i to są oryginalne, piękne wskazówki. Natomiast rzeczywiście 90% magii jest ukryte w środku. Michał Leniczak, Czas na wysokości, zegary wieżowe i autor książki Zegary wieżowe w Olsztynie i okolic. To była fabryka, która dostarczała zegary niezwykle wysokiej jakości. Miasto Poznań mogło przecież kupować zegary na przykład z Berlina, gdzie był też bardzo prężny ośrodek zegarmistrzowski. Te zegary były tańsze, ale jednak miasto Poznań dokonywało zakupów lepszych. I to jest nasze ogromne dziedzictwo kulturowe. Zegar przetrwał wojnę, jakimś cudem został poskładany po wojnie przez poznański zegarmistrz, ponieważ w zegar wpadł pocisk moździerzowy. Później był restaurowany w latach 90. I z tym się też wiąże ciekawa poznańska historia, bo poskładany został w taki sposób, że kręcił się do tyłu. Szybko oczywiście poznańscy zegarmistrzowie to poprawili. No i zegar zatrzymał się w 2014 roku, ponieważ najemca lokalu, gdzie znajduje się mechanizm, wyprowadził się, został wyłączony prąd i zegar stracił opiekę.
Gdzieś tam, tak jak powstał ZKZL, to budynki zarówno mieszkalne, jak i lokale użytkowe przechodziły pod kuratele ZKZL-u. No i tak właśnie stało się z budynkiem przy ulicy Paderewskiego, na którym na górze mieści się ten zabytkowy zegar. Łukasz Kubiak, ZKZL. Cieszymy się, już jesteśmy po przetargu. Wyłoniliśmy wykonawcę, który ma zakończyć pracę do 31 grudnia 2023 roku. Chodziło o wymianę mechanizmu. Ten zegar został uszkodzony podczas II wojny światowej. Ten ten oryginalny mechanizm. My oczywiście dysponujemy tym starym mechanizmem, to nie jest tak, że ktoś go wyrzucił, cały czas jest przechowywany w bezpiecznym miejscu, natomiast tutaj podjęliśmy decyzję o naprawie tego mechanizmu elektrycznego. Będą nowe części, dzięki temu zabiegowi też automatycznie ten zegar będzie się zmieniał z czasu letniego na zimowy.
Diabeł tkwi w szczegółach. Jak podkreślają zegarmistrzowie, zegar owszem ma nowy silnik elektryczny, ale przy okazji naprawy wymieniony zostanie także oryginalny mechanizm i automat do nakręcania.
Barbarzyństwem wręcz można by powiedzieć. Tak nie powinno być. Paweł Kowalczyk, ja jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Zegarmistrzostwa. Dostaliśmy informację zarówno od mieszkańców Poznania, jak i zegarmistrzów, że przy gmachu przy ulicy Paderewskiego 10 w Poznaniu ma dojść do naprawy czy tam remontu zegara, który znajduje się na jednej ze ścian. No i nasze zaniepokojenie wynika z planowanej właśnie interwencji, która zakłada odłączenie zabytkowego mechanizmu od tarczy, co naszym zdaniem stanowi naruszenie całości zabytkowej konstrukcji oryginalnego mechanizmu, który pochodzi, o ile pamiętam, z 1912 roku.
Budynek jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytków. Zegar stanowi element jego wyposażenia, ale sam zegar w sobie nie jest wpisany do rejestru zabytków ruchomych. Jacek Maleszka, zastępca dyrektora Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. ZKZL przystąpił i wskazywał nam na podjęcie prac remontowych, takich bieżących, żeby go uruchomić, i tutaj myśmy wskazali, że z naszego punktu widzenia nie jest wymagane pozwolenie konserwatorskie na ten zakres prac.
Ale czas biegnie dalej i daje nam nowe szanse. I dlatego dobra kultury technicznej są naszym nowym skarbem. No nie oszukujmy się, Bazylika w Licheniu to nie jest Sagrada Familia, ale tak jak powiedziałem, czas daje nam nowe szanse i tak jak mamy na przykład słynnym o Splichowicach, właśnie zegary, wagę na alejach Marcinkowskiego. To są nasze nowe dobra kultury i o nie powinniśmy dbać, szczególnie jeżeli nie są kapitałochłonne, bo utrzymanie zegarów mechanicznych nie jest kapitałochłonne i wiele zegarów w Poznaniu mechanicznych jest zachowanych i utrzymanych i świetnie funkcjonują.
Te części cały czas są. Pewnie trzeba by było dokładnie sprawdzić, czy te wszystkie części dadzą radę i uruchomią ten system, czy trzeba będzie coś dokupić do tego starego mechanizmu. Na ten moment nie znam odpowiedzi na to pytanie. Natomiast tak jak mówię, to nie jest tak, że, bo wiemy, że były takie obawy. Ludzie myśleli, że ten stary mechanizm my gdzieś, nie wiem, wyrzucimy na śmietnik czy coś takiego. Nie, tutaj proszę się nie obawiać. My to wszystko przechowujemy, jest to bezpieczne.
Przez lata pracował, proszę pana, i nagle ktoś wpada na pomysł, żeby go odłączyć. A przecież odłączenie takiego mechanizmu, ja wiem, że tam się mówi, że odłączymy, będziemy o niego dbać. Proszę pana, jak pan wstawi nawet nowy samochód do garażu, a nie będzie pracował, to on po 5 latach będzie zniszczony, będzie wymagał gruntownej naprawy.
Urzędnicy zasłaniają się brakiem pieniędzy. Miasto za planowane prace zapłaci niecałe 17 tysięcy złotych. Proponowana przez Michała Olejniczaka naprawa starego mechanizmu kosztowałaby o 11 tysięcy złotych więcej.
Cała tkanka wymaga całkowitego rozebrania, oczyszczenia. Trzeba poprawić instalację elektryczną tego zegara, ponieważ zegar mechaniczny jest nakręcany przez silnik elektryczny. To jest normalna procedura w przypadku zabytkowych zegarów, że zegary, które nakręcane były ręcznie, teraz są nakręcane przez silnik elektryczny, ale ta mechanika chodzi. Trzeba zweryfikować stan wszystkich łożysk. Tak naprawdę ich stan znamy dopiero w momencie, kiedy zegar jest całkowicie rozebrany i wyczyszczony. Poprawić trzeba malaturę tego zegara, nanieść złocenia na mechanizm. Dobra kultury materialnej na drzewach nie rosną. I ja rozumiem, że nie każdy musi mieć w sobie wrażliwość, żeby rozumieć piękno właśnie tego dziedzictwa kultury technicznej, ale muzyki Chopina też nie każdy ją rozumie, ale jednak nikt nie kontestuje, że Chopin wielkim kompozytorem był.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4, chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till
Słuchacie programu Historia Żywa.
W czasie II wojny światowej zniszczyli ją Niemcy. Synagoga z Czarnkowa ma powrócić jako model 3D. To pomysł pilskiego architekta Roberta Gudelawiczusa oraz jego koleżanki archeolog Romki Bartkowiak. Obiekt rozebrano w 1940 roku. Zostały po nim tylko zdjęcia. Więcej o tym w materiale Przemysława Stochaja.
Chce pan stworzyć taki wirtualny model synagogi z Czarnkowa, taki model 3D. Skąd pomysł?
Po tym jak przestałem pracować jako architekt, zostałem zatrudniony w Urzędzie Wojewódzkim jako inspektor ochrony zabytków i tam poznałem koleżankę, archeolog, która mi przedstawiła właśnie taki pomysł.
Mówi architekt Robert Gudelawiczus.
Czyli zapoznała mnie z tym, że kiedyś w Czarnkowie stała synagoga. Jak zobaczyłem pocztówkę, no to stwierdziłem, że to jest niedorzeczne, że taki obiekt został rozebrany i stwierdziłem, że warto byłoby poświęcić czas na to, żeby go skrzesić, chociaż tak wirtualnie, bo tutaj domyślam się, że nie ma mowy na odbudowanie.
Wiemy, że pierwsze wzmianki o ludności żydowskiej pochodzą z Ksiąg Miejskich. Z 1677 roku Karolina Rążewska-Golik, kustosz Muzeum Ziemi Czarnkowskiej. Taki największą świetność kultury żydowskiej możemy zauważyć na początku XIX wieku, potem połowa XIX wieku, bo mówimy tu, że samej ludności było około 1/3 mieszkańców. I Żydzi przez ten cały okres XIX wieku bardzo fajnie tutaj zaczęli funkcjonować. I główną jednostką, która się jak gdyby wybiła, która była przedstawicielem ludności żydowskiej, to był Szlomo Popper. Był to rabin, doskonały znawca prawa hebrajskiego. Podczas gdy on był rabinem, to na terenie Czarnkowa powstała synagoga. Piękna synagoga z czerwonej cegły, jednopiętrowa, która niestety została rozebrana na przełomie 39 i 40 roku XX wieku.
Zacząłem razem z koleżanką zbierać informacje. Ona dostarczała mi zdjęcia, widokówki, też mapa katastralna z początku XX wieku, która była dosyć cenną informacją, bo to ona, czyli to była inwentaryzacja niejako tego obiektu i namierzenie jego w stosunku do pozostałej zabudowy. Na podstawie jej mogłem zeskalować obiekt zgodnie z tymi wymiarami historycznymi. Ja na podstawie tych stosunkowo małych materiałów zacząłem tworzyć ten model.
Ta zewnętrzna elewacja, dach, mamy tyle fotografii, że faktycznie idzie go odtworzyć?
Mamy fragmentaryczne. Jeśli chodzi o elewację zewnętrzną, to tak, ponieważ tych fotografii jest, mówię, jak wspomniałam, od góry żydowskiej, od przodu, podczas rozbiórki, tu jesteśmy w stanie zrobić. Z dachem to już jest tak troszeczkę bardziej problematycznie.
Nadal jest sporo luk, sporo rzeczy, które są bardziej domysłem niż faktem i stąd też w trakcie tworzenia tego modelu stwierdziliśmy razem z koleżanką, że warto byłoby poprosić o pomoc ludzi. Może mają właśnie jakieś w swoich zbiorach, albumach stare zdjęcia po dziadkach, nie wiem, może zrobione na tle tego obiektu, albo może się komuś zawieruszyło gdzieś tam w albumie starym wśród innych zdjęć jedno zdjęcie z wnętrza, bo niestety takiego zdjęcia z wnętrzem niestety nie mam.
A niestety nie zachowały się, nawet nie wiem, czy zostały kiedykolwiek zrobione jakieś fotografie wnętrza synagogi, ponieważ kiedyś nie było zwyczaju, żeby robić wnętrza synagogi. Po prostu nie można było robić tych fotografii. Jeśli w Czarnkowie jest taka fotografia, jeśli była w ogóle zrobiona, bądź jakikolwiek szkic, to byłoby to naprawdę coś, było to świetną pamiątką tamtych czasów.
Ten apel o fotografię, rozumiem to tak naprawdę na całą Polskę.
Oczywiście. W ogóle ten teren jest historycznie pogranicze polsko-niemieckie, można powiedzieć tak, w ten sposób. I nie zdziwiłbym się też, że pora część tych zdjęć może gdzieś tam jest u kogoś w Niemczech. Będę wdzięczny za każdą tego typu właśnie pomoc.
Myśli pani, że sporo takich fotografii jeszcze gdzieś jest ukrytych, na przykład w piwnicy czy na strychu?
Myślę, że takich fotografii na pewno jest jeszcze wiele. Pytanie tylko, kiedy zostaną odkryte? Wszystko czeka na swój moment, na swój czas. Ludzie często boją się pokazywać to, co mają. Nie wiem dlaczego, też czasami na zasadzie, bo mam i nie pokażę.
Jeżeli uda się chociaż ten zewnętrzny model dopracować, to co dalej z tym modelem 3D? On ma służyć nauce, on ma, nie wiem, z niego mogą korzystać uczniowie?
Nie mam nic konkretnego sprecyzowanego, ale nie wykluczam takiej możliwości. Ja na chwilę obecną chciałbym go nie udostępniać, bo mogłoby... To, co mógłbym w tej chwili przekazać, mogłoby zmylić. Podzielę się nim, gdy twierdzę, że już na tyle jest to wiarygodne, zgodne z prawdą, że nie będzie wprowadzał błąd i będzie na tyle cennym materiałem, że będzie można się z tym podzielić i może inspirować młode pokolenie, które ewentualnie też będzie doszukiwać się innych takich rozebranych, zaginionych obiektów.
Historia żywa.
W naszym magazynie to wszystko, więcej historii dokładnie za tydzień, w niedzielę po 22:00. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, a żegnamy się jak zawsze muzycznie i jak zawsze filmowo. Dobranoc.
Stand tall, we'll face it all together at Sky.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.